Graliście kiedyś w szarady i robiliście z siebie durnia w imię dobrej zabawy?
Durnia.
To wspaniale. Teraz czas na nas. Konrad Korkosiński
i Piotr Maszorek.
A to jest ten podcast filmowy.
Uderzyłeś w bardzo czułą strunę. Ja zaproponowałem ten odcinek w formie szarad i później dopiero, konkretnie wczoraj, zdałem sobie sprawę, że jestem beznadziejny w zagadkach i w jakiejkolwiek rywalizacji, czyli to możesz się zemścić na mnie bardzo boleśnie. Kochani, witamy was bardzo serdecznie w naszym nowym cyklu, czyli Szarady Filmowe. Oczywiście, jak zawsze przy nowych cyklach, to jest testowa jazda. Nie wiemy, czy to nam się spodoba, nie wiemy, czy to wyjdzie i nie wiemy, jakie wasze będą reakcje. Dlatego liczymy na wasze intensywne komentarze pod tym odcinkiem na Facebooku, na Instagramie, na Spotify'u. Podzielcie się wrażeniami i dajcie znać, czy coś takiego wam przypadnie do gustu.
Dokładnie tak, ale jeszcze zanim zaczniemy, zanim siądziemy, jak to lubi Konrad mawiać w tym podcaście filmowym, do wagonika, który zabierze nas na roller coaster wspaniałej zabawy. Od razu zaznaczamy, że ten odcinek może wcale nie być jakiś super długi. Zobaczymy. No, eksperymentalny odcinek. Ale zanim
ja tu
do tego...
całe dokumenty przygotowałem, a Konrad... A ja będę...
Ja mam dwa zdania zapisane.
Ja mam trzy słowa.
No. Także tak, za chwilę przejdziemy do reguł naszej gry, ale najpierw wrócimy na chwilę do subskrypcji tego podcastu filmowego, ponieważ ruszyliśmy z tym projektem i pierwszy odcinek został wypremierowany. Rozmawialiśmy o najnowszym Spider-Manie animowanym. I wiemy, że wielu z was wykupiło subskrypcję, udało się to zrobić, ale wiemy też, że bardzo dużo osób zgłasza się do nas z problemami, że karta nie przechodzi, że nie możecie wykupić subskrypcji. Na razie jeszcze nie mamy rozwiązania tego problemu i próbujemy skontaktować się ze Spotify, żeby podpowiedział nam, jak wyjść z tego impasu. Czekamy na informację zwrotną, jeżeli tylko ona się pojawi, to od razu do was z tym wrócimy, więc spokojnie, jeżeli ktoś będzie chciał, to mamy nadzieję, że zaraz sytuacja się rozwiąże. Tymczasem wysyłamy was do naszego Patronite'a, tam w kwocie 5 zł, czyli nawet mniej niż na Spotify za 5,99, możecie kupić najtańszy próg Patronite'a i też będziecie mieli dostęp do tych wszystkich odcinków premium. Co prawda one będą wtedy odtwarzane w platformie Patronite, nie przez platformę Spotify. No ale tak jak mówię, na razie to jest jakaś sytuacja, która jest sytuacją awaryjną. Jak już tylko uda się rozwiązać problem, to wrócimy do was. A jeżeli chcecie, no to próbujcie. Może w końcu się uda i zaspokoić.
Tu jeszcze tylko dopowiem, że Patronite otworzyło swoją aplikację do odtwarzania podcastów, która działa bardzo podobnie jak Spotify. Co prawda w bardzo uproszczony sposób, ale to też jest tak, że jeśli się przerzucicie na tego Patronite'a i tam będziecie chcieli nas wspierać, to mimo wszystko będziecie mogli sobie puścić na telefonie na bieganie, na przykład z tej aplikacji, z poziomu tej aplikacji Patronite Audio to się nazywa i tam będziecie mieli dostęp do tych właśnie odcinków premium. Ogólnie jest zamieszanie, no ale musicie nam wybaczyć, że to też jest jakby początek i też spodziewaliśmy się tego, że będziemy mieli jakieś takie techniczne wyboje po drodze i mamy nadzieję, że jak najszybciej te wyboje ominiemy i już się rozkręcimy.
Tak jest, a teraz jeszcze szybko wam wspomnimy, że jeżeli chcielibyście się z nami spotkać w lipcu, to dostaliśmy zaproszenie na festiwal Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Będziemy tam od 20 do 30 lipca. Jeżeli będziecie chcieli się z nami spotkać we Wrocławiu, jeżeli ktoś z naszych słuchających jest z Wrocławia, a na pewno jest was bardzo wielu, to będziemy w okolicach kina Nowe Horyzonty od 20 do 30 lipca. A może ktoś pójdzie z nami na jakiś film. Dawajcie znać, chętnie pójdziemy z wami na piwo.
Tak jest, bardzo się cieszymy i...
Dziękujemy Nowym Horyzontom za zaproszenie, z wielką przyjemnością przyjmujemy i postaramy się też codziennie robić materiał z tego, co uda nam się zobaczyć. Wrócimy do hotelu i będziemy nagrywali takie krótkie podsumowanie dnia, także no będzie się działo w lipcu.
Tak jest i zanim jeszcze przejdziemy do szarat, chcielibyśmy wspomnieć o małym newsie, który się pojawił dosłownie wczoraj. Tydzień temu nagraliśmy naszą spoilerową recenzję nowego filmu Spider-Man Across the Spider-Verse. I rozpływaliśmy się w zachwytach, rozpływaliśmy się też w zachwytach, przynajmniej ja, nad duetem mózgów tego filmu, czyli Phil Lord i Chris Miller, którzy w Hollywood są znani jako Lord i Miller. No i bardzo szybko się okazało, że o nie, takie to wszystko kolorowe i super.
No tak, niektórzy z was, jeżeli czekaliście na ten film, no to wiecie, że on powinien się wypremierować w zeszłym roku, bodajże w październiku. No... Ale sytuacja była... Nie, on się miał wypremierować jakoś wakacyjnie.
Przed wakacjami nawet.
Tak, potem przesunęli premierę na październik, a potem z tego października ostatecznie na czerwiec 2023 roku. No i no, mogliśmy się zastanawiać, dlaczego to się dzieje. No to jest dosyć skomplikowany projekt, dużo animacji, więc wielu rysowników tutaj jest potrzebnych i potem render tego jest też na pewno czasochłonny. Więc no, podejrzewaliśmy, jakie są powody. Okazało się, że system pracy naszych dwóch producentów jest trudny, jest dosyć wymagający, No i okazało się, że rzeczywiście praca nad tym filmem nie była czystą przyjemnością.
Wczoraj na portalu Vulture pojawił się artykuł pod tytułem Śmierć przez 1000 zacięć papierem. I w tym artykule wypowiadają się anonimowo animatorzy, którzy pracowali przy Spider-Man Across the Spider-Verse. No i kilka rzeczy można było z tego artykułu wyciągnąć. Pierwsza rzecz, że to przesuwanie premiery nie wynikało z przyczyn pandemicznych, jak to wcześniej studio podtrzymywało, ale wynikało właśnie z tego, co Konrad przed chwilą powiedział. Druga rzecz, około 100 animatorów, ponad 100 animatorów odeszło w trakcie pracy nad tym filmem z powodu na trudne warunki pracy. Trzecia rzecz, Phil Lord, czyli lewa połowa tego mózgu.
No, można powiedzieć, że 80%.
Tak, że on miał decydujący głos przy tym filmie. Pomimo tego, iż był scenarzystą i producentem, nie był reżyserem, to tak naprawdę jego głos miał decydujące znaczenie i nawet przerastał w decyzyjności głosy reżyserów, trzech reżyserów tego filmu. Kolejna rzecz, Lord ma swój styl pracy, który nie do końca się wpasowuje w system pracy nad filmem animowanym, o czym za chwilę sobie porozmawiamy. Ostatnia rzecz, którą z tego artykułu można wyciągnąć, że ta premiera, którą tak się zachwycaliśmy, że już za rok, niecały, w marcu przyszłego roku pojawi się trzecia część, no ci animatorzy szczerze wątpią, czy to się wydarzy. To jest bardzo mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę, co się działo przy części drugiej. No,
to, o czym mówisz, nie było jedyną rzeczą, ponieważ animatorzy skarżyli się też na bardzo niskie zarobki, więc podejrzewam, że te osoby, które zrezygnowały, już miały dosyć zarabiania najniższej krajowej, jeżeli chodzi o zarobki animatorów. Co prawda studio powiedziało, no tak, no ale jak będziecie robili wystarczającą ilość nadgodzin, no to będziecie osiągali takie zarobki, z jakich będziecie zadowoleni. Więc bardzo dużo było sytuacji, że ze względu na to, że co chwilę były ścinane jakieś nowe założenia, trzeba było robić je od początku, to skupiali się na tej jednej rzeczy, zostawiając inne elementy na miesiąc, trzy miesiące bez pracy, więc animatorzy przez 3-4 miesiące pracowali, w ogóle nie pracowali, a później w ostatniej chwili musieli...
Dama pękła.
Tak, musieli pracować no 24 godziny na dobę tak naprawdę, żeby nadrobić to, czego nie robili przez ostatnie 3 miesiące. Więc były to na pewno trudne warunki pracy. Ostatecznie my z Piotrem, jadąc dzisiaj na nagranie, sobie o tym rozmawialiśmy w samochodzie, no i stwierdziliśmy, okej, ostatecznie dla nas konsumentów najważniejszy jest efekt. I jesteśmy w stanie zrozumieć podejście tego duetu twórców do tego, żeby dostarczyć nam jak najlepszy produkt. Tym bardziej, że oczekiwania były niebywale wysokie.
Tak, to jest dosyć zabawny temat, ponieważ całkiem niedawno, rok temu, eksplodowała informacja, że bardzo podobne zastrzeżenia ma całe środowisko artystów pracujących przy efektach specjalnych do filmów Marvela i do seriali Marvela. I tam zarzuty były bardzo podobne. Zarzut, który się przewija i tu, to jest to, że osoby decyzyjne, czyli reżyserzy i producenci, to są osoby, które nie mają doświadczenia w tworzeniu na przykład filmu z dużą ilością efektów specjalnych i w związku z tym oni nie wiedzą, jak wygląda ten taśmociąg, jak to powstaje i w związku z tym na sam koniec zupełnie idiotycznie mogą zgłosić jakieś poprawki w momencie, w którym nie powinni już ich zgłaszać, to znaczy w momencie, kiedy już te wszystkie efekty specjalne, te sceny przejdą przez ten cały taśmociąg, ludzie poświęcą gigantyczne godziny swojej pracy, żeby to wszystko wyrenderować, po czym nagle jakiś reżyser, który nie ma doświadczenia, powie: chyba jednak tutaj podjąłem złą decyzję, to zróbmy to jeszcze raz. Kinofilia wrzucił wczoraj post właśnie o tym artykule i tam pojawił się bardzo fajny komentarz użytkownika, że co ja mam na ten temat myśleć? Ja uwielbiam ten film, bardzo ten film mi się podobał, no i ja teraz nie wiem, jak mam zareagować na taką informację, no bo faktycznie w przypadku filmów Marvela i tych koszmarnych efektów specjalnych, czy tak jak przy Flashu, to jest troszkę tak, że no tak, no ale te filmy są słabe. Nie dostajemy nic w zamian za to cierpienie twórców. Natomiast tutaj, w przypadku Across the Spider-Verse, no widać, że miało to jakiś sens, ponieważ ten proces tworzenia, który narzuca sobie Lord, on daje rezultaty. Ten film nie byłby taki dobry, gdyby oni przez ten proces nie przeszli. Dyskusja, która się wywiązuje po tym artykule, nie powinna skupiać się na tym, że nie, musimy skancelować teraz Lorda i Millera i oni nigdy więcej nie powinni zrobić filmu animowanego. Nie. Przez to, że pracują jakby poza pudełkiem i myślą w inny sposób, oni pchają to medium do przodu, tak jak to zrobili przy tych dwóch animacjach Spider-Mana, nie? Bardziej dyskusja powinna być, że chyba trzeba zmienić system pracy, że to wszystko cały czas się rozbija o to, jak ci, przepraszam za określenie, robole, ci, którzy zakasają rękawy, siadają przed ekranami monitorów i faktycznie tworzą te filmy, nie tylko je wymyślają, ale tworzą to, co widzimy na ekranie, oni nie mogą być traktowani jako tania siła robocza, która nie ma nic do gadania.
No i tak i nie, no tylko z jakiegoś powodu są założone bardzo silne związki zawodowe w Stanach Zjednoczonych, które zrzeszają każdy dział tworzący, w ogóle pracujący przy tworzeniu sztuki filmowej. No i animatorzy też mogą zastrajkować. Innym działom się to udaje i osiągają swoje założenia. Więc może to jest ten czas, kiedy trzeba powiedzieć nie, stop. Oczywiście to wydłuży oczekiwanie na najbliższe produkcje animowane o na pewno długi czas, no ale jeżeli chcą osiągnąć to taką metodą, no to najwyższy, no to myślę, że trzeba to zrobić.
Tak, no ale to jest założenie, które powinni przyjmować, jeśli wiedzą, w jaki sposób pracuje Lord i Miller, a powinni to wiedzieć, ponieważ to nie jest pierwsza animacja, którą robili i przy wcześniejszych animacjach ta sytuacja też się powtarzała. Powinni brać to pod uwagę i powinni dać animatorom możliwość jakiegoś takiego marginesu bezpieczeństwa, że okej, dobra, możemy zgłaszać poprawki w nieskończoność, ale wtedy musimy mieć tą możliwość, że możemy przesunąć premierę, że możemy powiedzieć, że się nie wyrobimy. Filmy się zmieniają, animacje się zmieniają i reguły, które zostały ustalone jakieś 10 czy 20 lat temu na temat tego, w jaki sposób powinni twórcy efektów specjalnych, ile mają jakby pola manewru, no one już są nieaktualne. Jeśli Marvel zasypuje taką ilością pracy twórców, te wszystkie studia od efektów specjalnych, zarówno przy filmach, jak i przy serialach, no to trzeba zmienić troszkę zasady, trzeba zmienić karty, którymi dysponują te studia od efektów specjalnych. Takie jest moje zdanie. A jeszcze tak na zakończenie powiem, Peter Jackson powiedział kiedyś pół żartem, pół serio, że ból jest tymczasowy, film jest wieczny. No i jest troszkę prawdy w tym powiedzeniu, że czasami najlepsze rzeczy powstają w bólu. I to zawsze było w przypadku filmów i jakiejkolwiek sztuki, że czasami dla tej sztuki trzeba pocierpieć. Oczywiście w granicach rozsądku, w granicach, kiedy to nie przekracza jakichś norm. Ciężko mi stwierdzić po tym artykule, czy przy Across the Spider-Verse te normy zostały przekroczone bardziej i w jakiś toksyczny sposób. Dlatego no, trzeba poczekać, aż może Lord się wypowie, albo inni animatorzy, ponieważ to jest czterech anonimowych animatorów, którzy się wypowiedzieli.
Ponad tysiąca pracujących przy tym filmie.
Ponad tysiąca, czyli być może jest też druga strona tego medalu, o której jeszcze nie wiemy. Jeśli się dowiemy, będziemy też was o tym informować. Na razie na pewno chcemy powiedzieć, że nie bojkotujcie tego filmu.
Tak. Zbyt jest to dobre dzieło, żeby tak
poza tym
jest bojkotować. Mamy zbyt małą informację.
Tak, mamy zbyt małą informację, a poza tym, jeśli zbojkotujecie, to też skrzywdzicie tych animatorów, ponieważ to jest ich praca i warto ją zobaczyć na dużym ekranie i warto ją docenić.
No dobrze, czy to jest pora na ciuciu, na wsiadanie do wagonika i
tak,
ruszenie zrobienia pierwszego obrotu?
Proszę bardzo, weź, pociągnij za sznurek. Pull the string! Za jaki sznurek ty pociągnąłeś? Ja muszę wgrać na tą konsolę dźwięk toalety. To będzie
tak.
Super.
No dobrze, kochani. W takim razie Maszor pokrótce wytłumaczy wam zasady tych szarat filmowych.
Słuchajcie, pomyślałem sobie tak. Ostatnio widzieliśmy się z Kubą Lisiakiem i z moim tutaj szanownym kolegą Konradem Korkosińskim i jeszcze z Łukaszem Przewarą z audycji Rynelki Kontramarkety.
Niedawno, powiedziałeś niedawno.
No wiesz, to było niedawno, biorąc pod uwagę z jaką częstotliwością. Wiecie, już jesteśmy po 30, czyli nasza częstotliwość spotkań, która kiedyś była mniej więcej raz na miesiąc, dwa miesiące, teraz to wygląda raz na może rok, to jest dobrze. W każdym razie spotkaliśmy się, napiliśmy się whisky. Whisky sour, I ate fucking whisky sours. I zagraliśmy sobie w szarady, ponieważ lubimy grać w szarady filmowe, a konkretnie Jakub Lisiak bardzo lubi grać w szarady filmowe. To jest jego ulubiona rozrywka na imprezach.
Zresztą też na urządzeniu Lisiaka gramy w te szarady, bo on tam sukcesywnie wgrywa nowe tytuły i się cieszy, że wygrałem nowe tytuły. Super. Dzięki Lisiak za taką fantastyczną zabawę na każdej imprezie.
Tak. I zdaję sobie sprawę, hej, to jest całkiem zabawne i w sumie to jest dobra rzecz, żeby spróbować to zrobić w formie podcastowej, to znaczy zrobić taką grę, w której zagramy sobie w szarady filmowe razem z Konradem i przy okazji wy też będziecie grali razem z nami. I na czym ta gra polega? Każdy z nas wybiera film i musimy podpowiedzieć, co to jest za film drugiej osobie. I robimy to w trzech takich dużych kategoriach. Pierwsza tura podpowiedzi to jest autor. Podpowiadamy któregoś z twórców.
Ale to teraz ty przedstawiasz, że w pierwszej turze twórca. Czyli nie ma to znaczenia.
Nie ma to znaczenia.
Okej.
Okay. Dobrze, jedną z kategorii jest twórca.
A, widzisz?
No widzę. Podpowiadamy któregoś z twórców. To może być reżyser, to może być aktor, to może być scenarzysta, to może być ktokolwiek. Druga tura podpowiedzi to jest fabuła. Staramy się wytłumaczyć, na czym polega fabuła tego filmu, oczywiście w niezbyt oczywisty sposób. To nie chodzi o to, żeby wyraźnie powiedzieć Jackie Rose wsiadają na Titanica i oto góra lodowa. No bez sensu.
Jurassic Park.
Trzeba być... Trzeba być bardziej kreatywnym. Natomiast trzecia, ostatnia kategoria podpowiedzi to jest tytuł. Staramy się podpowiedzieć tytuł, oczywiście bez oczywistości. I zasady są takie, że ja podpowiadam Konradowi. Konrad nie może dać swojej odpowiedzi, dopóki nie przejdziemy przez wszystkie te trzy kategorie podpowiedzi. I na sam koniec Konrad musi dać final answer. Jeśli zgadnie, chwała mu, jeśli nie zgadnie, zabiera mu film. Natomiast
tak
Konrad... Natomiast Konrad...
Okej, to mi się podoba.
Nie. Okay. Natomiast Konrad...
Słowo się rzekło.
Natomiast Konrad podpowiada mi, ja jak zgadnę, to chwała mi, jak nie zgadnę, to chwała mi.
Czyli co, gramy o film?
Nie, ja przegram. Ale ja na bank przegram, ja jestem beznadziejny w jakichkolwiek grach.
Ale zobacz, jeżeli będzie situation, że razem zgadniemy, to nikt sobie nie zabiera filmu, bo się zeruje. Więc to nie jest tak, że
nie bierz mi pod włos,
Ale to...
Okej, dobra, niech będzie.
Uściskajmy dłoń.
O Jezus Maria. Co ja zrobiłem najlepszego? No dobra, okej. Okay. Bawmy się dobrze wszyscy.
Zacząłem się stresować.
Teraz. Ty się zacząłeś stresować, ja jestem beznadziejny w tego typu grach. Dobra, zaczynamy?
Okej, okay. A jeszcze tylko pytanie. Co jeśli nie znamy tego filmu?
Na tym polega trudność wyborze tego filmu, że staramy się dobrać tak, żeby nie brać jakiegoś bardzo niszowego... No, znamy się dosyć dobrze, prawda? Ja mniej więcej wiem, jakie ty filmy widziałeś, ty wiesz, jakie ja filmy widziałem.
Tak.
Czyli nie jesteśmy świniami. Staramy się dobrać filmy w taki sposób...
Okay.
Żeby nie podłożyć komuś nogi.
Okej.
Okay. Nawet w sytuacji teraz, kiedy znamy jakże wysoką stawkę tej gry.
Okej.
Okay. Dlaczego się uśmiechasz?
Dlatego, że... No nie wiem, no zobaczysz.
Jaki masz film?
Nie jest to film niszowy. Tak, ale rozumiem, że jak opowiadamy sobie ten film, bo jeszcze kiedyś wspominałeś o tym, że musimy zrobić jakąś krótką recenzję tego filmu. Czy tego już nie...
Znaczy sobie pogadamy o tym filmie. Po odpowiedzi warto o tych filmach porozmawiać i to jest dosyć fajne, ponieważ wiesz, zawsze jak szykujemy jakieś filmy na odcinek, to mamy czas, żeby się do nich faktycznie naszykować, powtórzyć sobie te filmy, wygrzebać jakieś ciekawostki. Zawsze tak robimy.
No to jest ten podcast filmowy.
Tak.
W nawiasie. Tak? Multum ciekawostek.
Prężnie rozwijający się podcast. Dlatego fajnie jest rzucić też nam takie wyzwanie, że hej, tutaj jest taki film, co z tego filmu pamiętasz? Jak go odbierasz teraz bez przygotowania?
No dobrze, no to panie Piotrze, ty zaczynasz.
Dobrze, czy masz jakieś preferencje, od czego ma ci podpowiadać?
Nie, skoro i tak na końcu zgaduję, to nie ma znaczenia.
To zacznę od autora. Jest to film na podstawie powieści.
Ale było śmieszne, jakbyśmy mieli to samo, co?
No to by było zabawne. O, czyli masz film na podstawie powieści.
Nie, ale mówisz, że było to zabawne.
Dobrze. Autor tej powieści, znasz jego twórczość, ale domyślam się, że nie czytałeś żadnej jego książki. Ale znasz tego autora i przede wszystkim znasz filmy. On specjalizuje się w powieściach kryminalnych. 4 albo 5 jego powieści doczekało się ekranizacji. Tutaj nie sprawdziłem, czy 5 to jest ekranizacja powieści, czy to jest po prostu tylko jego scenariusz. W każdym razie, jedną z tych ekranizacji uwielbiasz. I teraz zasypię cię liczbami tak, żebyś się przeraził. 2 z tych ekranizacji wyreżyserowały legendy hollywoodzkiego kina. 3 z tych ekranizacji wyreżyserowali aktorzy. To są moje podpowiedzi. Czy masz jakieś pytania co do autora?
Ale mówisz o reżyserze.
Nie, to jest autor.
Autor
książki, na podstawie której powstał scenariusz.
Okej, czyli powstało 5 filmów na podstawie książek. I to są różne tytuły, nie że na przykład 3 filmy...
Nie, to są różne tytuły.
Różne tytuły, okej. Czy któryś z tych filmów dostał Oscara?
Jakiegokolwiek Oscara?
No, w głównych kategoriach.
Tak.
Okej. Dobrze.
Ten cykl nadałby się bardziej na wideo podcast, tak, ponieważ to, co się dzieje na twarzy Konrada, to jest fascynujące. Widzisz te trybiki, które się obracają. Ja tego autora też nie czytałem, żeby nie było. Nie czytałem żadnej z jego książek. I on był bardziej popularny na początku lat 2000.
Dobrze.
Okej. Przechodzimy do następnej kategorii podpowiedzi. Dobrze, czyli fabuła. Jest to film historyczny. Jest to film, jeden z tych filmów, które świetnie sprawdzają się przy wielokrotnym oglądaniu. Że za drugim razem odkrywa rzeczy, których nie zauważyłeś za pierwszym razem, za trzecim razem odkrywasz kolejne rzeczy. I narratorem tej fabuły jest ktoś, komu nie możesz ufać. Jest to kryminał z, w cudzysłowie, nadprzyrodzoną tajemnicą w tle. Jest coś dziwnego w tej tajemnicy. I nic w tym filmie nie jest takie, jak się wydaje. Główny bohater musi rozwiązać zagadkę. w mega niesprzyjających warunkach. Zarówno otoczenie, jak i pogoda, jak i on sam nie pomagają w rozwiązaniu tej zagadki. I im więcej tej zagadki rozwiąże, tym bardziej będzie musiał zmierzyć się ze swoją mroczną przeszłością. Mam jeszcze trzy słowa kluczowe, ale to już w ostateczności, to już jest ostatnia deska ratunkowa, jak już naprawdę będziesz miał duży problem ze zgadnięciem, co to jest, to mogę ci podać te trzy słowa kluczowe, ale one dosyć, one są zbyt kluczowe, szczerze mówiąc.
Okej. I to wszystko o fabule?
To tak.
Króciutko rzeczywiście.
Jak chcesz, możesz o coś dopytać.
Mówisz, że to jest film historyczny. W sensie, to jest film oparty na faktach?
Nie. Nie dzieje się współcześnie.
Okej, ale nie jest podparty rzeczywistymi wydarzeniami.
Ciężko stwierdzić, ponieważ jest... reżyser tego filmu wypowiadał się, że mimo wszystko zrobił jakiś research i sporo elementów, które w tym filmie się pojawia, są oparte na faktach, na rzeczywistym stanie rzeczy z tamtego okresu. Może tak.
O okres nie mogę zapytać.
Możesz.
Dobra, to co to jest za okres?
To są późne lata 50.
Okej, i są jakieś fantastyczne sytuacje, tak? Jakieś...
Nie do końca fantastyczne. Jest coś nierealnego w tym, co się tam dzieje. Jasne, nie kupuj sobie czasu i nie udawaj. Proszę, jak dziwnie Konrad reaguje na stres.
Kurde.
Zaczyna się dusić.
O, to mnie teraz zaskoczyłeś, powiem ci. Kurde. Okej, a to jeszcze tylko takie pytanie. Mhm. Mogę zapytać mniej więcej o okres, kiedy ten film był robiony?
Ten film powstał w XXI wieku.
Okej.
Powstał w pierwszej dziesiątce XXI wieku. W pierwszych 10 latach XXI wieku. Może tak.
Ciekawe to, co opowiadasz.
Jeszcze sprawdzę ten okres, kiedy się rozgrywa, bo może tutaj cię okłamałem, ale wydaje mi się, że nie.
Na pewno widziałem ten film.
Tak, widziałeś ten film. Konkretnie jest to rok 1954. Dobrze. Masz jeszcze jakieś pytania co do fabuły?
Nie, już chyba nie. Na razie nic mi to nie mówi, więc jestem, okay. Jestem w krytycznej sytuacji.
No dobrze, to tytuł. Tytuł będzie najzabawniejszy. Tytuł składa się z dwóch słów. Drugie słowo. Zacznijmy od tego, bo jest nieco trudniejsze i od razu cię nie naprowadzi. Debilu. Drugie słowo jest takie samo, jak w tytule tego drugiego filmu tego autora książkowego, który uwielbiasz.
Zgłupiałem.
I dostał Oscara.
Zgłupiałem, teraz mnie już mylisz mi strasznie.
Dobra, jeszcze raz.
Drugie słowo jest...
Dobra, poczekaj, poczekaj. Czyli podpowiadałem ci, że autor tej powieści, na podstawie której powstał tak. film, napisał też inną powieść, na podstawie tej powieści powstał inny film, który ty uwielbiasz i który dostał Oscara w ważnej kategorii. I ten film też ma dwuczłonowy tytuł i ma jedno słowo wspólne z tym filmem, który teraz ja ci podpowiadam. Czyli to tyle, jeśli chodzi o drugie słowo.
No.
Myślałem, że już będziesz wiedział i hej!
No to dosyć skomplikowane, bo jest sporo filmów, które uwielbiam.
Okej, ale kryminalny film. Może tak, o dobra, ten film, który ty uwielbiasz, też jest filmem kryminalnym, ponieważ, tak jak powiedziałem, autor tej powieści pisze powieści kryminalne. Uwaga, dobra. I teraz pierwsze słowo to jest... To słowo często przewija się w wielu tytułach. Michael Bay zrobił film o takim tytule. Disney zrobił film z tym słowem w tytule. I niedawno, i to jest chyba największa podpowiedź, na podcaście rozmawialiśmy o filmie, do którego ty się nawróciłeś, które także miało to słowo w tytule.
To jest to, co ostatnio rozmawialiśmy, tak? Jezus. Jaki my film? To jest Wes Andersona, że się nawróciłem film. Wyspa Psów. Okej, okej.
No dobra. Kurde, to była największa podpowiedź, jak cię okazało.
Okej, no to już wiem, co to za film.
Tak, wiesz.
Wiem. No to już się zgadzają twoje wszystkie. I już teraz mogę zgadywać, bo już wszystko padło, tak?
Jeszcze chcę ci tylko powiedzieć, że napisałem zagadkę o tym jednym słowie. I podam ci trzy słowa kluczowe. Teraz jak już zgadłeś, przy fabule trzy słowa kluczowe, jakie sobie wypisałem, to naziści, zapałka, jezioro. Czyli już wiesz. Natomiast zagadkę...
Można dorzucić jeszcze lobotomię na przykład.
Lobotomię, tak, no już wiesz. Natomiast zagadkę a propos pierwszego słowa tytułu jest pośrodku wody, ale nie jest rybą.
Dobre, dobre. A ładnie się przygotowałeś z tymi zagadkami i podpowiedziami. Ja tu będę musiał szyć.
Ale już wiesz, ale widzę, że wiesz.
Wiem, oczywiście chodzi o Wyspę Tajemnic, Scorsese.
Jest! Brawa dla Konrada, brawa, tak, udało ci się.
Bardzo.
W którym momencie załapałeś?
No dopiero jak mi podpowiedziałeś z tytułem. Ciężko mi było przypomnieć sobie rzeczywiście ten element supernatural, który się w tle pojawia, bo on nie jest taki jednoznaczny w tym filmie.
Tak.
On jest raczej tajemnicą, tak jak jest pisane w tytule.
Tak, no jest tajemnicą, przypomnijmy fabułę tego filmu, czyli dwóch detektywów, w których wcielają się Leonardo DiCaprio i Mark Ruffalo. docierają na wyspę skazańców, czyli wyspę w Zatoce Bostońskiej, na której znajduje się psychiatryk. I muszą rozwiązać zagadkę zniknięcia jednego z pacjentów. I ten pacjent, zresztą jak Ben Kingsley, czyli naczelnik tego ośrodka, mówi, tak jakby wyparowała przez ścianę. Nie wiadomo, drzwi były zamknięte, nikt jej nie widział. Co tu się stało?
Żeby nie spoilerować, no, sytuacja się później zagęszcza, bo okazuje się, że osoba, której szukają, jest bliżej niż można byłoby się wydawać. To jest fantastyczny film, to jest jeden z moich ulubionych filmów Scorsese. Mhm. Jaki, kto jest autorem tej książki?
Denis Lehane,
okay.
Autor Rzeki Tajemnic.
Okay.
I Rzeka Tajemnic to był właśnie ten film, który ty uwielbiasz, który dostał Oscara w ważnej kategorii, czyli Sean Penn. I to była pierwsza głośna ekranizacja powieści Lehane'a. I od razu tak się wbiła. Następna ekranizacja to jest Gdzie jesteś, Amando, w reżyserii Bena Afflecka, który także wyreżyserował w 2016 roku inny film na podstawie powieści Lehane'a, czyli Nocne życie, Live by Night. I jeszcze oprócz tego powstał film Brudny szmal z 2014 roku. Nie widziałem tego filmu, ale obsada jest bardzo fajna, czyli Tom Hardy, Noomi Rapace i James Gandolfini.
No tak, to jest fantastyczny film. Jeden z takich filmów, który naprawdę nie daje ci okruszków i który traktuje cię bardzo poważnie.
Przyznam się szczerze, że powtórzyłem go sobie miesiąc temu i zdałem sobie sprawę, wow, to będzie świetny film do zagadek, do szarat, bo to tak fajnie można podpowiadać różne rzeczy. Uwielbiam ten film, ponieważ ten film rzuca cię do głowy głównego bohatera. Jakby to jest ten właśnie narrator, któremu nie możesz ufać, ponieważ widzimy ten film z punktu widzenia Leonardo DiCaprio, a nie możesz na nim polegać. I ten film jest bardzo taki intensywny w formie. Jest prawie jak horror, ale taki wręcz kiczowaty horror. Jak oni zbliżają się do tej wyspy, to jest takie fo.
Tak, tak. Cały czas jesteś w takiej atmosferze naprawdę wielkiej tragedii i wiesz, że wydarzyło się coś bardzo złego, bardzo złego.
Tak.
Poza tym jeszcze jak masz te wszystkie migawki i te retrospekcje związane z nazizmem, to dodatkowo jeszcze to tak podwyższa stawkę i wiesz, że wydarzy się coś koszmarnego.
Tak.
I że jak już odkryjemy tę zagadkę, to będzie najwyższa... To już tak stawka zawieszona wysoko, że już wyżej być nie może. I jak się okazuje, no, ja uwielbiam puentę tego filmu.
Ja też.
Ostatni moment, ostatni fragment rozmowy Leonardo z Markiem.
Co jest lepsze, umrzeć jako dobry człowiek, czy żyć jako potwór?
Dokładnie tak.
Przepiękna kwestia. Ja uwielbiam, jak Scorsese opowiada tą historię, jak intensywnie ją opowiada. To jest bardzo gatunkowe kino, takie, że... Oni jak grają tych detektywów, to grają prawie jak z takiego filmu z lat 40., że mówią z jakimś akcentem, palą kapelusze, prochowce, to wydaje się takie mega sztuczne. I ja jak oglądałem ten film w kinie, on działał na mnie bardzo mocno i bardzo mocno rył mi banie. Także ja czułem się jak na jakimś najbardziej popieprzonym horrorze, jak ten film oglądałem. Ale jednocześnie cały czas miałem takie, Jezu, on bardzo intensywnie to opowiada, aż tak kiczowato wręcz. I później, jak dowiadujesz się, jaki jest twist w tym filmie, to nagle nabiera sensu, ponieważ to wszystko było opowiedziane z punktu widzenia bohatera i on stworzył sobie taką rzeczywistość. To jest super. I jeszcze tylko pozwolę sobie powiedzieć, że ten film ma najlepszą scenę, jaką Leonardo DiCaprio zagrał, według mnie, a mianowicie to nie jest ostatnia scena, to jest przedostatnia jego scena, kiedy on się budzi na łóżku i jest ten moment przełomowy, kiedy on mówi to, co niektórzy chcą usłyszeć w tym filmie i to, jak prosto zagrał DiCaprio w tej scenie. To, jaki on tam jest kruchy, jaki jest taki normalny... A to jest film, w którym on gra bardzo grubą krechą.
Tak, to prawda. No, panie Piotrze, powiem ci, że to jest bardzo dobry film.
To jest świetny film. Ja uwielbiam ten film, chociaż z jakiegoś powodu moi znajomi tego filmu nie lubią. I często jak komuś pod chciałem zagadać, ej, ale Wyspa Tajemnic, to jest jednak sztos, to wszyscy tak, co? Wszyscy jest taka sztampa, taki kicz. No nie.
To jest
no
taki
nie.
film, który z przyjemnością zobaczyłbym w kinie jeszcze raz.
No i to jest też film, który męsko wzrusza. Zdajesz sobie sprawę w pewnym momencie, pod koniec tego filmu, że niektórzy bohaterowie tego filmu zrobili bardzo wiele dla kogoś.
Dokładnie to chciałem powiedzieć, że ten film tak naprawdę jest o ostatniej próbie ratunku.
Tak.
Kiedy już wyciągasz tę dłoń i chcesz już coś zakończyć, już chcesz komuś ulżyć w cierpieniu. Pięknie opowiedziana historia.
Tak, i nigdy to nie jest wyciągnięte na wokandę, to nigdy nie jest zrobione, zobacz, co ja dla ciebie zrobiłem. Nie, to jest tam w tym filmie i jak sobie zdasz z tego sprawę, to ja za każdym razem mam takiego wzrusza na tych scenach. Czyli bardzo się cieszę, że... Bo nie pamiętałem, wiedziałem, że ten film widziałeś, nie pamiętałem, czy ci się podobał.
Bardzo
cieszę,
mi się podoba.
Cieszę się, tak. Że ci się podobał.
Gentlemen. Welcome to Shutter Island. You are hereby required to surrender your firearms.
We are duly appointed federal marshals.
But during your stay, you will obey protocol. Is that understood?
So this prisoner escapes in the last 24 hours.
We don't know how she got out of her room.
It's as if she evaporated straight through the walls.
I've built something valuable here.
I'm not going to give up without a fight.
What if while you were looking into them, they were looking into you?
Now they have us both here, now!
Let me see your face.
Let me see your damn face now! Double, double!
Wouldn't you agree? When you see a monster, you must stop it.
No dobrze, no to wracamy teraz do rundy drugiej.
Ja
zgadłem, teraz czas na Piotra.
Już nie obnoś się tak z tym, zgadłeś w ostatniej chwili.
To prawda. A wy zgadliście wcześniej? Jeżeli tak, to dajcie nam znać w komentarzu, albo pod filmem zrobimy jakieś tam takie pytanie w ankiecie. Możecie się ustosunkować, na który film wpadliście, na mój czy na Piotra, albo na jeden i drugi. No dobrze, a teraz lecimy, proszę państwa, z moim filmem. I ja również zacznę od twórcy.
Od twórcy, dobra.
Zacznę od autora. Korzystając z Piotra tutaj pięknego wstępu. Ja nie wiedziałem też, jak to ugryźć, dlatego że to był pomysł Piotra. Nie do końca tak przegadaliśmy całą konwencję odcinka.
Ja nie jestem dobry w wyjaśnianiu pomysłów.
Więc musiałem się trochę podpatrzeć. Już na następne odcinki będę wiedział mniej więcej, jaka tu jest struktura, więc będę się mógł lepiej przygotować i bardziej takie zagadki zadawać, które wiem, że Piotr nie odgadnie. A teraz będę się ratował moją wrodzoną inteligencją. Także Piotrze, otóż film został... o którym mówię, został nagrany na podstawie powieści.
Mhm.
Autor tej powieści napisał 7 książek.
A to już wiem.
Tak. Tylko jedna z nich została zekranizowana. Nie mogę powiedzieć, że cenisz tego autora, bo prawdopodobnie nie jesteś za bardzo zaznajomiony z jego twórczością.
Pewnie nie.
Podpowiem ci jeszcze, że ten autor zajmuje się też innymi dziedzinami sztuki. Nie powiem ci jakimi. No to tyle w sumie. Podpowiem ci jeszcze, że zmarł w wieku 49 lat.
O matko boska. Czy ten autor pisał scenariusze do filmów?
Nie.
No dobra, okej, nie mam zielonego pojęcia.
Tak właśnie myślałem.
7 powieści, dobra. Okej. Jakiś przedział czasowy, kiedy ten autor tworzył?
Mogę ci podpowiedzieć, kiedy się urodził i kiedy zmarł.
Okej.
Urodził się w 32 roku,
mm-hmm.
a zmarł w 81.
O matko boska. No dobra. No trudno. Nie mogę sprawdzić.
Nie.
No proszę.
Nie, no jak? Nie możesz.
Ale muszę sprawdzić, czy mój typ napisał 7 książek.
Nie możesz sprawdzić, bo nie można sprawdzić. Ja nie dotykałem komputera.
No, ale
kiedy
to twój problem, że nie dotykałeś.
Nie
mogłeś sprawdzić.
Nie można, bo jeżeli byś pisał, wyskoczyłoby ci imię, nazwisko i cokolwiek, to już wiesz. To już...
No ale na przykład myślę o Dicku, ale nie pamiętam, ile Dick napisał powieści.
Nie ma.
Niestety. Dobrze.
Bazujemy.
A nie, Dick miał więcej.
Bazujemy.
Dick miał więcej chyba ekranizacji. Ty powiedziałeś, że tylko jedną ekranizację.
Tylko jedna,
tak? No to nie. Szlak by to trafił.
Także, co, przechodzimy do drugiej kategorii,
tak? Poproszę fabułę.
Okej, to teraz odrobinę o fabule. Bardzo kochająca się rodzina robi wszystko, żeby wspierać się w bardzo trudnych czasach.
Mhm.
Nie mając pieniędzy, tak naprawdę... To, co jest towarzyszące, to alkohol, ale miłość jest kluczem w tym filmie. To, jak bardzo wszystkim zależy, żeby wszyscy w tej rodzinie mieli się dobrze,
mhm.
wierzą w to, że może być lepiej, że wszystko może się odmienić i rzeczywiście w którymś momencie wszystko się odmienia, napotykając odpowiednie osoby na swojej drodze, okazuje się, że można zwalczyć wszystkie przeciwności losu. I miłość, która jest kluczem absolutnym tego filmu, potrafi zdziałać cuda. Dodatkowo,
mhm.
w procesie trwania tego filmu odkrywamy to, że mimo przeciwności losu...
Okej, tak. To już skumałem.
Można znaleźć w sobie coś więcej, coś, czego byśmy się nie spodziewali. Coś, dzięki czemu później będziemy... cały świat o nas się dowie i usłyszy.
Kręcisz.
I tutaj podpowiem ci, bo to jest ważna podpowiedź,
aha.
że matka jest kluczem.
Matka jest kluczem. Przeciwności losu.
Najważniejsze w tym filmie jest matka. To ona jest zaczynem
mhm.
i taką pierwszą, najważniejszą rzeczą, która przychodzi do głowy w trakcie oglądania tego filmu?
Znaczy, jak myślę o tym filmie, to od razu myślę o tej roli, o tej postaci, tak?
Nie do końca.
O, super.
Myślisz o tym, stawiając się w sytuacji głównego bohatera, wiesz, że gdyby nie matka, to twoje życie nie miałoby sensu. Drugą dodatkową, bardzo ważną rzeczą jest alkohol. Alkohol, który towarzyszy od dziecka, ale który w późniejszym czasie też odbija swoje piętno i pokazuje prawdziwe oblicze.
Okej, dobra, to nie jest polski film.
Nie.
Przepraszam, musiałem spytać, alkohol się pojawia.
I podpowiem ci też, że ten alkohol doprowadza do takiej sytuacji pewnej, gdzie z powodu złamanego serca mogliśmy zobaczyć jedną z najlepszych w ogóle w historii kina scen wściekłości i rozpaczy. Po solidnej dawce alkoholu, która jest cały czas dokładana, mamy absolutny wybuch agresji, złości z powodu złamanego serca. Bo kobieta, którą kocham, jednak wybrała innego. Nie podpowiadam ci głównych jakby...
Tak zauważyłem.
...części fabularnych tego filmu, bo byłoby zbyt prosto, ale oczywiście możesz dopytać o jakieś takie elementy, o które ja pytałem, nie? Czyli okres, kiedy był robiony, co i jak, co, gdzie tam, jak tam. Bo to jest rzecz...
Kiedy rozgrywa się akcja filmu?
Akcja rozgrywa się, proszę pana, no myślę, że to jest taki okres między latami 30 a 80.
Mały okres. Tak. Dobra.
Nawet podpowiem ci bardziej, jak się toczy akcja. Mniej więcej dokładnie akcja będzie się toczyła od jakiegoś 32 do mniej więcej 81.
No, dziękuję bardzo, to bardzo mi to zawęziło.
Powinno ci to bardzo zawęzić.
No dokładnie, tak.
Mogę ci nawet podpowiedzieć już, żebyś miał o tyle łatwiejszą sytuację. To jest mała podpowiedź, że ten zakres dat już dzisiaj padł. Jakbyś był czujny i byś słuchał, to byś pamiętał.
Kończ się! Jakie daty dzisiaj padły? Padł 54 rok?
Nie, ale dzisiaj już jak zacząłem o moim filmie mówić.
Dobra, to dalej jest szeroki zakres.
Nie, to nie jest zakres, bo jeżeli powiedziałem ci, że autor książki, na podstawie której jest film, urodził się w 32 i zmarł w 81.
No.
I zakres sytuacji dziejących się w filmie dzieje się od 32 do 81.
To jest biografia.
To jest mocna podpowiedź, że to jest film biograficzny.
Dobra, to jest film biograficzny.
To jest duża podpowiedź. Zobacz, ile to zawęża filmów.
Faktycznie, tak na łeb powstało. Okej, dobra. Czy to jest nowy film?
Nie.
Tego się bałem. Nie, no dobra, poproszę tytuł.
Ale jeszcze możesz podpowiedzieć jakieś tam, wiesz...
No wiem, no, ale nic mi nie przychodzi do głowy.
No ale możesz pytać na przykład o, tak jak ja pytałem, czy to są filmy oscarowe, czy jakieś takie, wiesz, możesz pełno pytań.
No dobra, czy ten film dostał Oscara?
Dostał w kilku kategoriach.
Dostał w kilku kategoriach, to już jest bardzo duża podpowiedź. W tych najważniejszych kategoriach też?
Mogę ci jeszcze podpowiedzieć o fabule, bo to jest bardzo istotna rzecz, to może ci już bardzo dużo rozjaśnić, że w którymś momencie nasz główny bohater odkrywa w sobie talenty. Dzięki matce.
Kurde, ta matka mnie wkurza. Bardzo mi przeszkadza we wszystkim, bo tak bardzo mocno się na niej skupiam.
Bo jest bardzo, bardzo istotnym elementem.
I odkrywa talenty w sobie. Ale to nie są żadne talenty nadprzyrodzone.
Nie,
że potrafi czytać w myślach.
Nie.
Z takiego dobra, czy nie jakieś.
To jest bardzo prosta historia.
Bardzo prosta historia. Wal się na pysk. Dobra, dawaj tytuł, bo nie chcę marnować czasu.
Dobrze. W takim razie tytuł.
Aha.
Mam ci mówić, z ilu słów składa się tytuł?
Tak, poproszę.
Tak?
Tak.
Z trzech.
Z trzech słów, dobra.
Tak. Jednym z tych słów jest rzecz, z której najbardziej ucieszyłby się Quentin Tarantino.
Dobra.
Okej.
Okej.
Masz pomysł?
Ja chyba nie widziałem tego filmu. Tak, mam jakiś pomysł, ale...
Tak? No to jak masz jakiś pomysł, to już ten bo...
Ja nie widziałem tego filmu, czyli ciężko mi tutaj ten... Dobra, to jest pierwsze słowo, a są trzy.
Znaczy, nie mówię, że to jest pierwsze słowo, to jest jedno z trzech słów.
No wiem, tak, no w tym sensie, tak.
Drugim słowem w tym filmie jest taki film nakręcony przez Christophera Nolana.
Okej.
Okay. W którym występuje to słowo.
Jezus, Christopher Nolan najczęściej ma jedno słowo w swoich tytułach.
Poczekaj, upewnij się, czy to Christopher Nolan.
Following, Memento... Prestiż, Batman Początek, Mroczny Rycerz
Przepraszam, mój błąd, powaliłem się.
To ale bym teraz kombinował.
Jednym ze słów, drugim słowem jest jedno słowo z tytułu filmu Paula Thomasa Andersona.
Tak, to już wiem, jaki to tak? jest film. Tak.
No dobrze, to co to za film?
Moja lewa stopa.
Tak jest.
Nie widziałem tego filmu.
Co ty mówisz?
Nie widziałem. Nie widziałem, przepraszam, no nie, jakby nie... Boję się, że to jest bardzo bolesny film do oglądania.
Czyli naprowadziło cię tylko Quentin Tarantino.
Stopa. Tak samo jak ty w ostatniej kategorii dopiero. Okay. Ja bym w życiu nie zgadł, no bo fabuły nie widziałem. Jakbyś powiedział, że to jest artysta, który... To, po części to powiedziałeś, ale nie tak dobitnie. Bardzo skupiałeś się na tej matce, a ja w ogóle...
Matka jest najważniejsza. Dlaczego w tym filmie? Pokrótce opowiem wam historię. Jest to historia Christiego Browna, czyli chłopaka z porażeniem mózgowym, który... nie potrafi funkcjonować normalnie, jest uważany za jakiegoś po prostu zniekształconego człowieka, który jest bezużyteczny. Wszyscy w domowym środowisku śmieją się z niego, oprócz dzieciaków, którego kochają, wspierają go na każdym kroku. On potrafi ruszać tylko lewą stopą i wszystko potrafi robić lewą stopą. Nie potrafi artykułować, nie może ruszać rękami, cały czas leży albo jest zwożony i tylko matka się nim zajmuje tak naprawdę. Ojciec go nienawidzi. Bracia go kochają, ale matka zajmuje się wszędzie, nosi go wszędzie.
Kto gra matkę?
Matkę gra, zresztą dostała Oscara za ten film. Gra Brenda Freaker. Mhm. Zresztą Daniel Day-Lewis też dostał Oscara za ten film. No i co? No i ostatecznie w pewnym momencie Christy Brown znajduje ołówek i udaje mu się go chwycić w swoją lewą stopę i zaczyna pisać coś po podłodze i cała rodzina się zbiega, mówi, co tu się dzieje, co tu się dzieje, to są jakieś bohomazy. Za pierwszym razem mu się nie udaje, ale za drugim razem udaje mu się napisać na ziemi imię matka, w sensie imię, słowo matka. I wtedy już wszystko się zmienia, absolutnie. Twierdzą, że on rozumie wszystko, co się do niego mówi, zapisują go na specjalną terapię, no i zaczynają się dziać rzeczy cudowne. Ale tak naprawdę oglądamy to jeszcze z perspektywy retrospekcji, ponieważ... Film zaczyna się od sceny, gdzie mamy już dorosłego Christiego Browna, który jest na bardzo ważnym wydarzeniu. Ma premierę swojej książki Moja lewa stopa, gdzie opowiada o swoim życiu, swojej biografii. No i tam właśnie otwieramy książkę i widzimy jeden z pierwszych obrazów Christiego Browna, czyli narysowaną swoją matkę i właśnie podpisane słowem matka. I przez ten cały film ta matka jest motorem, która ona go motywuje do tych rzeczy. Ona wie, że każda, że nieważne jest to, że on cierpi i że to jego życie jest cierpieniem, bo prawdziwym cierpieniem będzie to, kiedy on się zakocha, i kiedy będzie miał złamane serce. I to jest fantastycznie obrazowane, że ten Christy Brown przez to, że widzi dookoła normalnych, zdrowych ludzi i tak naprawdę marzy tylko i wyłącznie o tym, żeby też się zakochać, żeby mieć kogoś obok siebie. I te sytuacje, to o których mówiłem, ta fantastyczna scena, kiedy Daniel Day-Lewis jest absolutnie zakochany w swojej terapeutce i okazuje się, że nie pamiętam, czy to jego brat, czy jego najlepszy przyjaciel dowiaduje się przy stole, że to on weźmie z nią ślub. To wpada w taki szał, prosząc o kolejną szklankę whisky, bo cały czas pije ze słomki, więc to też jest dosyć komiczne, ale wpada w taki szał i robi taką burdę. To jest genialny aktor. Absolutnie genialny aktor. Jeżeli nie widzieliście filmu Moja lewa stopa, Piotrze.
Nie widziałem.
Kubka wstydu.
Kubka wstydu, wiesz, bardzo duża.
To jest, trudne, bo gdybym nie powiedział o tym Tarantino, ja też to sobie akurat napisałem, bo wiedziałem, że to cię naprowadzi już bardzo, bardzo bezpośrednio.
Znaczy wiesz, no, miałbym szansę zgadnąć, jeśli byś powiedział, że to jest film o artyście, który ma jakby wyciągnął najkrótszą słomkę z możliwych i musi uporać się z tym.
To musiałem ominąć.
No wiem, no ale to dla kogoś, kto nie widział tego filmu, ja wiem, że o tym ten film jest, natomiast ja zupełnie nie wiedziałem, że postać matki jest tak ważna, a ty jakby tak mocno zaakcentowałeś tą matkę. No wiem dlaczego, ponieważ zapewne jest to kluczowa postać dla tego filmu, no ale dla kogoś, kto nie widział tego filmu, ja nie wiedziałem, że jest tak silnie zaakcentowana ta relacja i wiesz, no nie miałem szans. Nie miałem szans po tej fabule.
Jest piękna scena w filmie, kiedy matka chowa w piecu małą taką szkatułkę z pieniędzmi, odkłada każdy zarobiony grosz, każdego funta odkłada do tej puszki, wkłada ją do pieca i zbiera na wózek dla swojego syna. I w którymś momencie jest taka piękna akcja, jak jest bardzo zimno i Christy wpada na pomysł, żeby ograbić wóz przejeżdżający z węglem. Robią taką zasadzkę, wysypuje się pełno węgla i dzięki temu mogą rozpalić w piecu pierwszy raz od bardzo dawna. I jest scena, w której właśnie ojciec siedzi przy kominku i odpalili ten cały piękny kominek pełen węgla i w którymś momencie Christy tylko krzyczy: "Fire! More fire! 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 Fire!" krzyczy, krzyczy. To jest absolutnie, parafrazuję, nie jest cytat, ale krzyczy fire, fire i matka zdaje sobie sprawę, co się dzieje, że za chwilę te wszystkie pieniądze się spalą, więc gołymi rękami wkłada ręce do tego ognia i wyciąga tę szkatułkę, parząc sobie ręce. I ten ojciec mówi, co to jest? I wyciąga, zagląda, że tam jest, nie wiem, ze 20-30 funtów i jest na nim wściekło. No mówi, nie, to są pieniądze Christiego, odkładam na jego wózek, bo ty nic nie przynosisz do domu i obiecałeś mu wózek i czekamy od lat, nie ma tego wózka. I to pokazuje właśnie, jak silną osobą jest ta matka i jak ogromne znaczenie miała dla rozwoju jego jako człowieka i jego jako artysty. Więc polecam wam wszystkim, fantastyczny film i genialna kolejna rola Daniela Day-Lewisa, która uświadomiła już absolutnie wszystkich, że jest to jeden z najlepszych aktorów chodzących po naszej planecie.
I też dosyć ciekawa współpraca, ponieważ reżyserem tego filmu jest Jim Sheridan, z którym Daniel Day-Lewis zrobił 3 filmy.
Tak, dokładnie.
A Daniel Day-Lewis nie zmienia często reżyserów. I faktycznie oprócz Małej Lewej Stopy, która była ich pierwszą współpracą, i zresztą to był też pierwszy film Jima Sheridana, to był jego debiut, wyreżyserował także W imię Ojca oraz Boksera.
Dokładnie tak. W imię Ojca to jest, nie wiem, czy nie lepszy film od Mojej Lewej Stopy.
W imię Ojca widziałem, ale widziałem dawno i być może dlatego nie zajrzałem do Mojej Lewej Stopy, ponieważ to bardzo słabo zabrzmiało to zdanie. Być może dlatego nie zajrzałem do tego pierwszego filmu, ponieważ oni, W imię Ojca to też jest bardzo bolesny do oglądania film. To boli, jak się to ogląda. I po części też boli, ponieważ widzisz, co Daniel Day-Lewis robi na ekranie i masz takie coś, że to nie jest to rola. On to doświadczył. Tak, zresztą, on się wystawił na te wszystkie rzeczy.
W trakcie Mojej Lewej Stopy chciałem dać ci to też jako podpowiedź, że Jim Carrey byłby dumny z głównego aktora w tym filmie, ponieważ grając Christiego, Daniel Day-Lewis kazał się nosić. On w ogóle nie przemieszczał się po planie na swoich własnych nogach, tylko kazał się nosić. Cały czas był w tej postaci. Nawet jak wracał do swojego kampera, to po prostu leżał i przemieszczał się tylko używając swojej lewej stopy.
Ja się tak teraz czuję. Żałuję, że mnie nie wniosłeś do tego studia podcastowego. Tak.
I on się rzeczywiście nauczył korzystać z tej lewej stopy, malować tą lewą stopą i przemieszczać się dzięki niej. No i robi to zjawiskowo. Słuchajcie, naprawdę robi to zjawiskowo. Nie ma tutaj wątpliwości. Co prawda z biegiem filmu, bo ten film też na tym polega, no, to jest historia biograficzna, więc ten Christie się nauczy w którymś momencie mówić, przechodząc różnego rodzaju terapię. I w tym filmie też widzimy to, jak to wszystko postępuje i jak dużo uczy się Daniel Day-Lewis jako ta postać i jak nabywa nowych umiejętności, lepszego przemieszczania się, ruszania jazdy na wózku, mówienia pełnymi zdaniami. Jest nawet piękna scena, kiedy mówi swojej miłości życia. Mówi, że dziękuję, że nauczyłaś mnie mówić, bo mogę ci teraz powiedzieć, jak bardzo mnie zraniłaś. I jak jest fantastyczna scena, kiedy wpada w te emocje, bo jak się denerwuje, to trochę zapomina, jak się mówi. I jest scena właśnie ta wielkiego wybuchu gniewu, kiedy ona mówi mu, że cieszę się, że tam, nie wiem, że kochasz Petera, bo bierzemy ślub za 5 miesięcy. I on próbuje wyartykułować słowo congratulations i drze się na całą restaurację, sylabizując to słowo, prawie wymiotując z wysiłku. No, Day-Lewis jest genialny.
Teraz jak tego słucham, to aż mnie ciary przechodzą, ponieważ to serio to nie będzie łatwy seans dla mnie, ponieważ jakby będę cierpiał razem z tym bohaterem, ponieważ wiem, że to nie jest prosta transformacja, tak. To jest coś, co wręcz zakrawa o jakąś psychozę przy Danielu Day-Lewisie.
Niestety Mojej Lewej Stopy nie możecie zobaczyć nigdzie, ja ją mam na DVD, więc szczęśliwie, tak jak szukałem filmu, to po prostu patrzyłem sobie po tytułach filmów i coś tam wylosowałem, mówię, o kurde, dawno nie widziałem tego filmu, z przyjemnością sobie przypomnę.
Wiesz, jak mógłbyś mi podpowiedzieć i jakbym gdzieś tam bardzo, bardzo, jakbym się bardzo skupił, to być może bym zgadł, mogłeś podpowiedzieć, że matka ma wiele wspólnego z panią od Gołębi z Kevina.
A, no rzeczywiście. Tak.
To jest, przepraszam, to jest zbrodnia niesłychana z mojej strony i wielki grzech, że ja Brenda Flicker kojarzę właśnie z Kevina w Nowym Jorku, ponieważ uwielbiam tą rolę i uwielbiam tą aktorkę i kojarzę tą twarz właśnie z tej obsranej gołębiami.
A zagrała w ponad 30 czy 40 filmów.
Tak, to jest skandal i ja bardzo tutaj sypię głowę popiołem, jest mi wstyd. Nadrobię moją lewą stopę, ale to nie będzie szybko. Nie będzie na pewno szybko, ponieważ, no, tak jak mówię, no, trzeba mieć nastrój na taką przeprawę.
This is Christy Brown. Mój syn. Genius. A story of remarkable ingenuity becomes a triumph of the human spirit. My Left Foot, the true story of Christy Brown.
Go on, Christy. Go on, make your mark.
Born into a stricken body, Christy Brown made himself heard.
I don't fight cripples.
Within his world of pain and despair, he discovered the power of love and beauty.
Christy is simply a great painter, full stop.
My Left Foot. Starring Daniel Day-Lewis in a landmark performance. My Left Foot. One man's tribute to the celebration of life.
No dobrze, kochani, no to tyle na dzisiaj.
Bardzo się cieszę, że nie straciłem filmu.
Ja też.
I dzięki za tę podpowiedź z Quentinem Tarantino. Kochani, dajcie znać, co sądzicie o naszym nowym formacie, czy podobają wam się szarady filmowe i czy wy zgadliście po tych podpowiedziach przed nami,
tak.
Czy wiedzieliście, o co chodzi.
I jeżeli uważacie, że jest mało tego materiału i mało tych filmów, no to zobaczymy, może przez to, że rzeczywiście idzie to dosyć szybko i zgrabnie, będziemy przygotowywali po dwa filmy. Albo będziemy zapraszali gościa specjalnego i będziemy grali we trzech.
Tak, dostaliśmy taką ogólnie taką uwagę, że fajnie by było, gdybyśmy wrócili do formatu, który zrobiliśmy raz przy robieniu Williamsie, czyli przeszliśmy przez całą jego filmografię i ułożyliśmy sobie swój ranking. Faktycznie jest to bardzo, bardzo, bardzo wdzięczny cykl,
tak,
i Daniel
tak.
Day-Lewis jest fantastycznym typem. Ale wiesz, jak zaczniemy z Danielem Day-Lewisem, to później musimy zrobić Meryl Streep.
Ale to mnie bardzo cieszy, żebyśmy mieli taki... tak jak obiecywaliśmy, że pojawi się jakiś nowy format dla subskrybentów, no to dlaczego nie? Może właśnie to jest dobry pomysł, żeby wrzucić taki fajny content.
Szybko się to nie wydarzy, ponieważ ja mam swoje zaległości, nawet przy Danielu Day-Lewisie, a jeśli weźmiemy jakiegoś innego aktora... Ciężko jest takiego aktora darować. Wyobraź sobie, że bierzesz Jacka Nicholsona. Ile filmów Jacka Nicholsona musiałbyś nadrobić? Bardzo dużo, ale z wielką przyjemnością to zrobimy. Dlatego kto wie? Kto wie, może już niedługo pojawi się nowy cykl premium z aktorami. I tyle.
No dobrze, kochani, w takim razie słyszymy się w przyszłym tygodniu z podsumowaniem miesiąca, a tymczasem do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć!
Cześć!